Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Dziś opowiemy Wam o kolejnym hitlerowskim psychopacie, jednym z największych antysemitów i karierowiczów w dziejach. Zresztą ten antysemityzm bardzo mu pomógł w zrobieniu kariery, bo został aż kanclerzem III Rzeszy. Co prawda nieformalnie i na bardzo krótko, ale jednak. Jak to się stało, że zaczął nienawidzić Żydów? Jak to się stało, że chciał dołączyć do NSDAP, której dość szybko stał się kluczową postacią? Absolutnie można tutaj powiedzieć, że kluczową, bo bez Józefa Goebbelsa niewykluczone, że Adolf Hitler nie zaszedłby tak wysoko, a ludzie tłumnie nie wspieraliby go w tych jego wszystkich potwornych, diabolicznych planach. Poznajcie mściwą łajzę, mordercę dzieci, wirtuoza kłamstwa, człowieka, który odmienił oblicze propagandy. Bo odmienił. Tylko na gorsze. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Jeden z największych kłamców w historii urodził się 29 października 1897 roku w Nadrenii, dokładnie o tutaj. Jego dzieciństwo na pewno nie należało do łatwych i nawet nie chodzi o jakieś problemy z hajsem w domu. Przede wszystkim o to, że szybko zachorował na prawdopodobnie zapalenie szpiku kostnego w prawym podudziu, co sprawiło, że musiał do końca życia chodzić w takim specjalnym bucie ortopedycznym, a i tak utykał. To absolutnie zdruzgotało jego pewność siebie jako dziecka, a takie rzeczy później często przekładają się na charakter osoby dorosłej. Józef uczył się świetnie, ale nie był w stanie zaakceptować swojej niepełnosprawności, przez którą był często pomijany przez rówieśników. Jak już ktoś zwracał na niego uwagę, to często albo z litości, albo żeby się pośmiać. I w związku z tym Józef bardzo szybko zrobił się nieufny i mściwy, co mu zresztą zostało do końca życia. Jednak tak jak już wspomniałem, uczył się znakomicie, więc nie miał problemów, żeby się potem dostać na studia, później zrobić doktorat z literatury, za to potem miał problem, żeby znaleźć pracę. Ktoś już się pewnie w duchu zdążył roześmiać, że a, humanista, to nic dziwnego, że nie mógł roboty znaleźć. Ale to nie do końca tak. To znaczy, jasne, umówmy się, były i nadal są bardziej przyszłościowe kierunki niż literatura, ale generalnie czasy wtedy były naprawdę ciężkie. Było zaraz po I wojnie światowej i w sumie niemal każdy miał kłopot ze znalezieniem roboty. W końcu Józefowi udało się załapać do pracy w banku, gdzie zaczął się jego antysemityzm. Uznał wtedy, że za całą światową finansjerą stoją oczywiście, że Żydzi, którzy przyczyniają się do światowego kryzysu. Co więcej, gdyby tych Żydów nie było, to na pewno nie byłoby problemów finansowych. No, bardzo osobliwa teoria, niestety nie ostatnia w jego życiu. Możemy się tylko domyślać, kogo obwiniał za to, że w pewnym momencie z pracy wyleciał. Ale nie mamy już wątpliwości co do tego, że to oczywiście również Żydów obwiniał o to, że później nie mógł się załapać do pracy w żadnej gazecie. Uważał, że za wszystkimi gazetami i wydawnictwami też stoją Żydzi. Generalnie więc Józef miał słabość do tej popularnej wtedy w Niemczech mentalności, że co złego to nie my, wszystkiemu winni obcy. Wiele tych osób coraz chętniej spoglądało w stronę NSDAP i Józef też szybko się wkręcił. Co prawda na pucz monachijski się nie załapał, ale z zachwytem słuchał później hitlerowskiego pierdzielenia w czasie jego procesu w sądzie. Partię tymczasowo zdelegalizowano, ale naziści w podziemiu radzili sobie całkiem nieźle i to właśnie wtedy młody doktor literatury zaczął się wyróżniać. Pisywał do jednej z nazistowskich gazet i przemawiał na wiecach, tylko inaczej niż Hitler. Nie opierał się na emocjach i darciu mordy, tylko bardziej skupiał się na ironii, sarkazmie, pokrętnej logice. Lubił też czasem puścić w tłum takie pytanie, na które niby słuchacz miał sobie odpowiedzieć sam, ale dokładnie takimi torami, jakie już wcześniej naszkicował Józef Goebbels w swoim przemówieniu. W końcu zauważył go sam Hitler. Panowie spotkali się w 1925 roku i Hitler szybko utwierdził się w tym, co o Goebbelsie przyszło mu usłyszeć. Gość ma dar do PR-u, albo jak tam kto woli propagandy, więc trzeba mu się dać wykazać. Goebbelsa mianowano naczelnikiem partii w rejonie Berlina. I jego zadaniem było po prostu sprawić, żeby w następnych wyborach ludzie głosowali na NSDAP, jak już partię z powrotem zalegalizują. Czy było to trudne? Teoretycznie tak, no bo przecież w tym regionie o głosy przepychały się wszystkie chyba możliwe stronnictwa, a Goebbels miał do dyspozycji tylko około 300 osób. Ale okazało się, że jest to do zrobienia, bo Goebbels był niestety piekielnie inteligentny. Józef wiedział coś, co dzisiaj wie każdy dziennikarz, a już na pewno influencer, ale wtedy nie było to aż tak jasne. Mianowicie, że content contentem, ale najważniejszy jest fame. To też organizował wiece polityczne w dzielnicach zamieszkałych przez przeciwników nazistów na czele z komunistami. Oczywiście, że dochodziło wtedy do bójek, oczywiście, że interweniowały wtedy służby, ale pisały o tych bójkach gazety. To było ważne. W końcu Józef Goebbels dostał zakaz przemawiania, ale sprytnie to obszedł, publikując w Nowej Gazecie. A takie igraszki z władzą zawsze przyciągają uwagę. Wreszcie były pozwy sądowe od ludzi, których Józef Goebbels w tych tekstach obrażał, ale kompletnie się tym nie przejmował, bo dzięki tym procesom ludzie gadali o nazistach.
A nieważne jak, byle gadali.
Jak to się przełożyło na wyniki? Nie jakoś obłędnie. Naziści jeszcze wtedy nie zmietli konkurencji z planszy, aczkolwiek wystarczyło, żeby Goebbels znalazł się w Reichstagu. Niestety nie planował ograniczyć swojej kariery do nachapania się przy korycie, bo naziści planowali przejąć całość władzy, a Goebbels miał w tym odegrać kluczową rolę. Naziści mieli być wszędzie. Na ulicach plakaty, koniecznie jaskrawe, żeby przyciągały wzrok. W zakładach pracy ambasadorzy partii rekrutujący kolejnych członków. Wiece polityczne już nie tylko z przemowami, ale też z muzyką, która dodatkowo nakręcała emocje. Dodatkowo nowe media, czyli wtedy film i radio. A w tych wszystkich miejscach robienie z Hitlera niemal Boga. A przynajmniej anioła. Nie, serio, tak go kreował Józef Goebbels, już wtedy szef całej propagandy NSDAP. Adolf Hitler latał nad Niemcami, oczywiście samolotem, obserwował, co jest nie tak, cierpliwie wysłuchiwał ludzi na spotkaniach i szczerze mu zależało, żeby było lepiej. Co tam zależało? On wiedział, jak zrobić, żeby było lepiej. Pierwszym krokiem miało być oczywiście odsunięcie od koryta Żydów i kapitalistów. Z tymi kapitalistami to w zasadzie całkiem śmieszna sprawa, bo tutaj linia partii swoje, ale już propaganda nie wspominała o tym, że żona Józefa Goebbelsa była wcześniej żoną jednego z największych przedsiębiorców w kraju. A co na to sam Hitler? Raczej mu to nie przeszkadzało, bo Adolf, wdzięczny za tytaniczną pracę, jaką dla NSDAP wykonywał Józef Goebbels, został ich świadkiem na ślubie. Józef był dumny. Swoją drogą, jak sam stwierdził, w partii lubił go chyba tylko Hitler, ale kompletnie mu to nie przeszkadzało. Swoją drogą, dzień jego ślubu chyba wcale nie był najpiękniejszym dniem w jego życiu. Jak się jeszcze nie raz dzisiaj przekonacie samego Hitlera i jego poglądy, Józef kochał chyba bardziej niż własną żonę. To też kiedy Adolf wreszcie został kanclerzem Rzeszy, to wtedy Józef musiał być absolutnie przeszczęśliwy, ale chwilę później na jego miejscu wiele osób by się naprawdę mocno wściekło. Bo on tu sobie żyły wypruwa, a Hitler nie znajduje dla niego miejsca w swoim rządzie, no wiele osób by się bardzo zdenerwowało, ale nie Józef. Czemu? Bo on wiedział, że to tylko kwestia czasu. I miał rację. Faktycznie, jak już Hitler trochę się usadowił na stołku, to po pewnym czasie z rządu zaczęli lecieć konserwatyści, a na ich miejsce przyszli nowi. W tym nowy minister oświecenia publicznego i propagandy Józef Goebbels. No teraz to się dopiero mógł zabawić. Józef błyskawicznie wziął się do roboty, ale nie improwizował. On plan miał przemyślany już od dawna. Młodych, gniewnych urzędników podzielił na ekipy. Każda miała się zajmować konkretnym medium. Prasą, kinem, radiem, sztuką. Jeszcze inni byli odpowiedzialni za organizowanie państwowych imprez. Od wieców po pogrzeby narodowych bohaterów. Wszystko z pompą i jasnym przekazem. Sam jesteś niczym, twój naród jest wszystkim. Czy ludzie to od razu podłapali? Oczywiście, że nie, ale Goebbels się tym nie przejmował. Miał powiedzieć swoim podwładnym: będziemy urabiać ludzi, dopóki nie zdobędziemy nad nimi całkowitej władzy. Zanim przejdziemy do kolejnych metod zbiorowego prania mózgów, to musimy sobie zwrócić uwagę na to, jak Józef kazał formować medialne przekazy. On niestety dobrze wiedział, że wciskanie kitu na tematy, o których ludzie nie mają pojęcia albo są oderwane od rzeczywistości na dłuższą metę, nie zadziała. O wiele skuteczniej jest, zamiast ordynarnie kłamać, kreatywnie zarządzać faktami, czyli pokazywać tylko część prawdy i odpowiednio to komentować, łapać opozycję za słówka i przedstawiać jej wypowiedzi wyrwane z kontekstu, no i nigdy, przenigdy nie przyznawać się do błędów, nie okazywać słabości. Okej, a jakie były te metody wciskania kitu? Niemców codziennie bombardowano hasłami w stylu jeden naród, jedna rzesza, jeden Führer. No i oczywiście, że Żydzi są odpowiedzialni za wszystko, co złe. No ale okej, a jak ktoś nie chciał tego słuchać, nie wiem, wyłączał radio albo olewał nazistowskie wiece, to co? To nie miało żadnego znaczenia, bo te same hasła były puszczane z głośników zainstalowanych na ulicach, nazywanych przez niektórych pyskami Goebbelsa. Propaganda była więc wszechobecna. Teoretycznie, bo praktycznie Józef wiedział, że jest jeszcze trochę do zrobienia. Najgorzej było z prasą. Bo ta początkowo była dosyć wolnym medium. Naziści po przejęciu władzy mieli w łapach zaledwie jakieś 5% krajowych gazet, ale że nacjonalizacja całego rynku byłaby procesem nie dość, że strasznie długim, to jeszcze ryzykownym, bo mogłyby być protesty nie tylko w Rzeszy, ale i za granicą, to Józef postanowił załatwić sprawę inaczej. Zamiast nacjonalizować gazety, znacjonalizował dziennikarzy. Mieli stać się pracownikami państwowymi. Bez kwitu od władzy nie można było przekazywać informacji w jakiejkolwiek formie. Ci, którzy na to poszli, byli specjalnie szkoleni, w jakim tonie mają być artykuły, a potem i tak jeszcze była na końcu cenzura. Goebbels porównywał swoją machinę propagandową do orkiestry, którą dyrygował. Nie ma miejsca na samowolkę, każdy ma grać to, co mu nakazano. To też nie ma miejsca na wolne media, nie ma miejsca na wolną sztukę, bo przecież za jej pomocą też można coś przekazać, coś manifestować. W pierwszej kolejności od takiej działalności Józef Goebbels oczywiście odsunął żydowskich autorów. A dzieła do tej pory wydane palono. Często robiono z tego podniosłe imprezy i wielką satysfakcję to sprawiało Józefowi, który cieszył się nie tylko jako nazista, ale też mścił się przy okazji jako niedoszły autor, którego w przeciwieństwie do tych żydowskich twórców swojego czasu nikt nie chciał wydawać. Jego stosunek do Żydów absolutnie się nie zmienił. Uważał ich za niegodnych życia podludzi, jak większość nazistów. A dzięki Józefowi Goebbelsowi można powiedzieć, że po pewnym czasie już większość Niemców. Swoją drogą Goebbels nie należał do tych, którzy twierdzili, że Żydów trzeba wyeliminować natychmiast, jak najszybciej. Nie, on uważał, że ten diaboliczny plan ma większe szanse powodzenia, jeżeli będzie wprowadzany stopniowo. W postaci kolejnych ustaw, które coraz mocniej odczłowieczałyby Żydów. W innym wypadku opinia publiczna mogłaby się wściec, no i porządzone. Tymczasem, jak stwierdził Goebbels, jeśli natomiast damy im szansę, znikomą choćby szansę przeżycia, wtedy Żydzi pomyślą sobie, och dzieci, bądźcie cicho, może jakoś to będzie. Bo najskuteczniejszy, najtrwalszy totalitaryzm to nie jest taki zamordyzm wprowadzany od razu. Nie, najskuteczniejszy totalitaryzm to taki, który odrywa wolność kawałkami i daje się ludziom przyzwyczaić, również do kłamstw propagandy. W końcu, jak pewnie dobrze wiecie, to właśnie Józef Goebbels powiedział, że kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Goebbels wiedział też, że nie można uprawiać tylko złej propagandy. Trzeba się też poprzechwalać. To też we wszystkich mediach odbiorców bombardowały też informacje, że Niemcy wstają z kolan, że dzięki NSDAP ludzie wreszcie mają robotę, że stare świnie przegoniono od koryta. Do tego każdą decyzję Hitlera traktowano jak jakieś niemal objawienie i kolejny krok w stronę świetności Niemiec. Efekt tego był taki, że w kolejnych wyborach NSDAP zmiotła konkurencję. Ten ogromny sukces był w dużej mierze dziełem bezbłędnej propagandy Józefa. Okej, nie takiej bezbłędnej. Bo Goebbels miał kilka wypadków przy pracy. Na przykład bardzo się przeliczył przy okazji wojny państwa z kościołem. Bardzo szybko się musiał z niej wycofać, bo poparcie zaczęło lecieć na łeb, na szyję. Innym błędem była organizacja wystawnego balu przy okazji olimpiady w Berlinie. Balu na 3000 osób. To znaczy, sam bal nie był problemem. Problemem było to, że zaprosił tam naprawdę znamienitych gości, szychy, jeśli chodzi o dyplomację, i swoich starych kumpli z bojówek, którzy się urżnęli i narobili strasznego wstydu. Jednak największą szansę na zakończenie kariery Goebbelsa miał skandal z rodziną w tle. Pozornie była to rodzina idealna. Mąż, żona i szóstka idealnych blond germańskich dzieci, które jak do Goebbelsów przyjeżdżali jacyś znamienici goście, to ustawiały się w szpaler i hajlowały. Były też używane często przy ocieplaniu wizerunku Hitlera, stąd całkiem sporo ich wspólnych fot. A swoją drogą wszystkie te dzieciaki miały imiona na literę H, właśnie w hołdzie ukochanemu wujaszkowi Hitlerowi. Jednak tak na serio to tej rodzinie do ideału było bardzo daleko. Głównie dlatego, że Goebbels latał za babami jak wściekły, a te na niego leciały. Czemu? Część dlatego, że Józef był faktycznie piekielnie inteligentny, więc potrafił zagadać, ale lwia część tych dziewczyn to były aspirujące aktorki filmowe, a że Józef jako szef propagandy miał w łapie cały krajowy przemysł filmowy, to pewnie już resztę sobie dopowiedzieliście w głowach. Ale jeśli nie, to ujmijmy rzecz jasno. Te dziewczyny wiedziały, że Józef może wywindować ich karierę albo tą karierę zdeptać. A on wiedział, że one wiedzą i bezczelnie to wykorzystywał. Przy czym z jakiegoś powodu naprawdę lubił się przechwalać tymi swoimi łóżkowymi podbojami, co się kompletnie gryzie z tym jego wizerunkiem chłodno kalkulującego szefa propagandy. No najwyraźniej w robocie uważał, a potem opuszczał gardę. Bardzo lubił kreować się na Kasanowe, lubił jak plotkowano o nim na salonach, jednak te plotki z salonów zaczęły w końcu wyciekać. W końcu w państwie gruchnęła informacja, że minister propagandy prowadza się z 22-letnią wschodzącą filmową gwiazdką. Żona Goebbelsa, która do tej pory tolerowała jego zdrady, wiedziała o nich, ale je tolerowała, stwierdziła, że dobra, już dość tego, starczy, i pożarli się tak strasznie, że musiał interweniować sam Hitler. Opierniczył Goebbelsa z góry na dół, kazał mu się ogarnąć, pogodzić z żoną i zaszyć w jakiejś noże na jakiś czas i nie wychylać z niej swojego nieodpowiedzialnego ryja, dopóki sprawa nie przycichnie. Czemu Goebbelsa nie zwolnił albo nie zabił? Bo szła wojna, a wojna potrzebuje propagandy. Propaganda wojenna jest potrzebna nie tylko przed rozpoczęciem konfliktu, ale oczywiście po wybuchu wojny również. No nie da się tak nakręcić ludzi, żeby wszystko poszło siłą rozpędu. Nie, nie, nie. Cały czas trzeba podtrzymywać nie tylko ducha walki, ale też poczucie zagrożenia przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. I tutaj przechodzimy do najpotworniejszego chyba filmu propagandowego. I to nie tylko Józefa Goebbelsa, ale w ogóle w dziejach, do filmu Wieczny Żyd. Ten film z 1940 roku nawet przez moment nie stara się być dyskretny. Już w pierwszej scenie tego pseudo-dokumentalnego gniotu widzimy szczury wychodzące z kanału ściekowego, a później od razu pokazani są Żydzi, o których lektor mówi, że a, ci Żydzi to są takimi samymi szkodnikami dla świata, jak te szczury w miastach. A potem padają te frazesy, które każdy Niemiec już słyszał kilkaset razy, plus jeszcze informacje, że to oczywiście Żydzi przyczynili się do upadku zachodniej nauki, zachodniej sztuki. A jak ci widzu mało, to masz jeszcze tutaj kilkunastominutową scenę uboju rytualnego okraszoną odpowiednim komentarzem. Efekt wywołało to niestety zamierzony. Ludzie jeszcze bardziej znienawidzili Żydów, uważali ich za odrażające zwierzęta. Podobnie zresztą jak Goebbels, o tym już wiecie, ale cytat na potwierdzenie tych słów nie zaszkodzi. Kiedy Józef wizytował łódzkie getto, to miał powiedzieć tak. To już nie ludzie, lecz zwierzęta, dlatego czeka nas zadanie nie tyle humanitarne, ile raczej chirurgiczne. Należy dokonać cięć, i to bardzo radykalnych. Poza nagonką na Żydów, Polaków i w zasadzie wszystkich naokoło, propagandowa orkiestra Józefa Goebbelsa miała też odegrać nieraz ważną rolę w robieniu aliantów w wała, bo Niemcy dobrze wiedzieli, że wróg czyta ich gazety i postanowili to wykorzystać na przykład, żeby odciągnąć uwagę przeciwnika od planowanego ataku na Związek Radziecki, przekierowując uwagę na inne miejsce. Toteż Józef Goebbels kazał w jednej z dużych niemieckich gazet opublikować artykuł, gdzie między wierszami, specjalnie oczywiście, zasugerowano inwazję na Wielką Brytanię, a później natychmiast kazał wycofać cały nakład, właśnie żeby zwrócić na to uwagę przeciwników. Czy manewr się udał? To zależy, bo o ile na Zachodzie nie dano temu wiary, to Stalin się bardzo ucieszył i mówił: a widzicie, to kolejny dowód na to, co wam mówię. Na razie ze strony Hitlera nic nam nie grozi.
Ale debil. Zamknął się na Kremlu, otoczył grupą przerażonych miernot, wierzył w co chciał i się dziwił, że dostaje lanie. Powiedzieć mu? Nie, cicho.
Z propagandą tak to już jest, że łatwo się ją uprawia, jak jest się z ziomkami na fali. Jednak kiedy ta fala, jak to mówiono w początkach drugiej dekady XXI wieku, się wypłaszcza, no to już nie jest tak kolorowo. Niemcy zaczęli dostawać lańsko na frontach i wielu propagandzistów już w tym momencie by spanikowało, ale niestety nie Józef. On dosyć długo był skuteczny w kłamaniu i bardzo opanowany. Niemcy cofali się w Związku Radzieckim, ale kroniki filmowe pokazywały same sukcesy, a desperackie dosyłanie rzeczy na front, w tym ciepłych ciuchów, Goebbels ubrał w dość przaśną kampanię, prezent świąteczny ojczyzny dla frontu i o dziwo zażarło to całkiem nieźle. Później Goebbels trochę zmienił narrację i zaczął pompować ideę wojny totalnej, czyli takiej, w której każdy obywatel jest na maksa zaangażowany w walkę z wrogiem. Kulminacją było jego przemówienie z lutego 1943 roku. Takie w starym stylu, z ironią, sarkazmem, pokrętną logiką i finiszem w formie 10 pytań, na które niech sobie państwo odpowiedzą sami. Klasyczny Goebbels, ale wywołał tym absolutną ekstazę. Goebbels miał powiedzieć po tym przemówieniu, że jakby teraz kazał tym ludziom skoczyć z trzeciego piętra, to pewnie by to zrobili i zapewne miał rację. Z czasem było jednak coraz gorzej i Goebbels doskonale zdawał sobie z tego sprawę, jednak nadal okłamywał Niemców, że za moment odpalą tajną broń, że w razie czego Berlin spokojnie obronią seniorzy i młodziki. Ale im wróg był bliżej, tym informacje o tym, co dzieje się naprawdę, docierały szybciej i coraz szerszym strumieniem do ludzi i już mało kto w pewnym momencie słuchał propagandy. Czy Józef w takim razie uznał, że dobra, nic tu po mnie i uciekł? Nic z tych rzeczy. Postanowił być przeciwnie właśnie, bliżej Hitlera, być przy nim do samego końca. Swojej rodzinie też to nakazał, ale nie pytał jej o zdanie, to nie miało znaczenia. Goebbelsowie zamieszkali w bunkrze z Hitlerem, Ewą Braun i ich świtą. Opuszczony przez już niemal wszystkich, Adolf Hitler był bardzo wdzięczny Józefowi za to ślepe oddanie. Do tego stopnia, że w swoim testamencie politycznym mianował go nowym kanclerzem Rzeszy, po czym się zabił. Józef Goebbels był przerażony, bo nie dość, że jego idol właśnie palnął sobie w łeb, to jeszcze jako kanclerz Rzeszy zostanie obarczony wszystkimi winami. Uznał, że go to przerasta i nie da się żywcem. Jego rodzina też, nieważne jakie miała zdanie. Dzieciaki ubrano na biało, uczesano i otruto. Później żona Goebbelsa przegryzła fiolkę z cyjankiem, a Józef ją zastrzelił. Później zrobił to samo ze sobą. Ich zwłoki wyniesiono do ogrodów kancelarii Rzeszy i spalono w płytkim grobie, gdzie przeleżały ćwierć wieku. Jak je odkryto i zidentyfikowano, to absolutnie nigdzie ich nie pochowano. Spalono te szczątki jeszcze raz i wyrzucono do rzeki. I taki był koniec wirtuoza kłamstwa i jego rodziny. Józef Goebbels przyczynił się do śmierci milionów ludzi za sprawą swojej kłamliwej orkiestry, a jego historia jeszcze przez wieki będzie przyprawiała ludzi o dreszcze wściekłości, strachu, ale trzeba z tego wszystkiego wyciągnąć wnioski. Nie dajmy się propagandzie, bo dziś nadal w wielu miejscach na świecie używa się goebbelsowskich schematów. Media wcale nierzadko podążają szlakami, które krwawymi łapskami przetarł właśnie Józef Goebbels. Kulawy diabeł, o którym jeszcze więcej możecie się dowiedzieć z audiobooka pod tym właśnie tytułem, którego posłuchać możecie w aplikacji BookBeat. Za ile? Za darmo, przynajmniej przez jakiś czas. Bo z naszym kodem nowi użytkownicy dostają aż 30 dni słuchania za darmożkę. To jest naprawdę mnóstwo czasu, żeby poszerzyć wiedzę o nazistowskich dygnitarzach, bo są tam też i inne biografie. Oczywiście są tam również pozycje zdecydowanie lżejszego kalibru. Tak czy inaczej, to na pewno nie będzie czas zmarnowany. A nawet jeśli jakimś cudem zdarzy wam się przysnąć podczas słuchania na koniec dnia, to spoko, daleko nie ucieknie, bo w apce jest timer. W ogóle spoko jest ta apka, dużo tam jest przydatnych, fajnych funkcji, ale najlepiej jak sprawdzicie sami. Zerknijcie w link w opisie naszego filmu, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. A my widzimy się niedługo.